Bardzo dziękujemy za świadectwa naszych sióstr. Myślę, że Ola jeszcze też mogłaby więcej opowiedzieć z tych kontaktów już bezpośrednich z dziećmi, które miała, bo to też jest takie bardzo zachęcające, kiedy właśnie do tych cierpiących dzieci, kiedy właśnie są w tym stanie choroby nowotworowej, kiedy jest to bardzo takie, no jest to niesamowite, prawda, kiedy dzieci przez to przechodzą, że w jakiś sposób też wczoraj nam w domu opowiadała, jak jedna dziewczynka była bardzo otwarta, jak potem te relacje i kiedy mogła jej mówić o Panu Jezusie, jak to jest bardzo błogosławione, jaką to ulgę przynosi, jaką taką zachętę i nadzieję. I właśnie widzę, że Pan chce, żebyśmy byli tacy wrażliwi na to, co On może uczynić. Ja tak może tylko jeszcze krótko wspomnę z tego naszego wyjazdu. Tak, wiecie, byliśmy z żoną w Izraelu na takiej no bardzo dla nas wielkim to było takim no może zaskoczeniem i darem, że to taki był wyjazd w gronie jeszcze z jednym braterstwem, którzy wszystko zorganizowali, przygotowali, którzy nam to zaproponowali, żeby z nimi jechać. Dla nas to było bardzo no, jakieś wyjątkowe, szczególne przeżycie, dlatego że tak kiedy człowiek jak gdyby na miejscu zobaczy choćby pustynię i z drugiej strony zna to, w jaki sposób Bóg prowadził ten naród izraelski przez pustynię, no to człowiek widzi taki praktyczny wymiar tego, bo człowiek ma jakieś własne wyobrażenia, ale kiedy człowiek potem zobaczy tą pustynię i troszeczkę jak gdyby dotknie, czym ta pustynia jest, i teraz człowiek sobie przypomina, jak Pan wyprowadził ten swój lud z Egiptu i oni 40 lat przebywali na tej pustyni, gdzie człowiek ma te odczucia i doznania, jaka tam jest temperatura, jak bardzo chce się pić, i teraz na tej pustyni żyć i być, gdzie Bóg jest tym zaopatrzeniem. Wiecie, to są takie no, nowe jak gdyby przeżycia i spojrzenia na to wszystko. I nabiera to takiego bardziej praktycznego wymiaru, bo myślę, że wiele razy mamy jakieś takie bardzo wyidealizowane spojrzenie na to, w jakich okolicznościach Bóg działał. A tutaj człowiek widzi jak gdyby ten praktyczny wymiar tej rzeczywistości, tej pustyni, i teraz przez tą pustynię Bóg prowadził ten swój lud. No na pewno jest tam wiele, wiele takich zaskakujących dla nas rzeczy, choćby ta temperatura teraz, ale tylko jeszcze powiem o jednej rzeczy. Też tak bardzo przeżywałem taką wdzięczność, że jestem dzieckiem Bożym, że wie, do kogo należę, że w tym tle tego narodu wybranego, my, którzy jesteśmy z pogan, prawda, że nie jesteśmy kimś obcym, ale że w Jezusie Chrystusie tak bliskie stało się to mojemu sercu, że jestem Jego dzieckiem, Jego synem, że nie jestem kimś gorszym czy kimś innym, ale że dostąpiłem usynowienia, że to jest niesamowita łaska Boża. Bo jednak trzeba to wyraźnie też zaznaczyć, że to wybranie w wielu rzeczach wyraźnie, wiecie, widać na tym narodzie. I chwała Bogu za to, że to Pan po prostu tak zrobił, dlatego że przez to chciał wylać błogosławieństwo na cały świat, na wszystkie narody. I są oni szczególnym narodem, ale jest to też poparte, wiecie, kiedy człowiek patrzy się na rozwój tych miast, w jakich warunkach oni tam żyją, i ta ziemia rzeczywiście owocuje. Ale tą ziemię trzeba do każdego drzewka, sadzonki, trzeba doprowadzić wodę, trzeba o to dbać. To jest ciężka praca. Byliśmy też w jednym kibucu, tam kiedy właśnie zaczęliśmy rozmawiać, te panie były tak serdecznie, tak otwarte do nas, dobrze nastawione, że nawet potem chwilę tam jeszcze rozmawialiśmy. I mogę powiedzieć, że był to taki bardzo dobry czas. I jeszcze tylko jedna rzecz. Myślę, że jak gdyby ten element z tej podróży, co jakiś czas na pewno coś wspomnimy. Myślę, że żona też jeszcze czymś się podzieli. Kiedy byliśmy w Nazarecie i tam brat Tomek nas zaprowadził właśnie na to miejsce, na tą górę strącenia, gdzie według tej historii biblijnej, gdzie Pan Jezus był w Nazarecie i potem kiedy mówił właśnie tam do swoich rodaków, kiedy oni po prostu dziwili się temu wszystkiemu, że jak to, że on jest tylko takim prostym cieślą i że o takich rzeczach mówi, no uważali to za bluźnierstwo i wyprowadzili go właśnie tam na tą górę i chcieli go strącić. Rzeczywiście tam się stamtąd rozciąga piękny widok na tą dolinę, są skały, przepaść niesamowita na dół, a Pan Jezus po prostu przeszedł środkiem pośród nich i nie byli w stanie mu niczego uczynić. I tam na samej górze spotkaliśmy Pana, który sprzedawał takie orzeźwiające napoje. No i podeszliśmy do Niego, kupiliśmy sobie te napoje. Tak on nas zaprosił, miał tam krzesełka w cieniu, usiedliśmy. I tak on po angielsku, brat Tomek z Dorotą, oni biegle po angielsku rozmawiają. My tak piąte, sześćdziesiąte, potem już się pytaliśmy Tomka. Ale wiecie, właśnie przyszła taka chęć, kiedy tak siedzieliśmy tam z nim. I to był muzułmanin, bo Tomek go zapytał. No on mówi tak, że on jest muzułmaninem, ale w pewnym momencie przyszła do mnie, tak do mojego serca właśnie taka myśl, żeby mu powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus jest moim osobistym Zbawicielem. I powiem wam, że on tak się popatrzył, wysłuchał, bo to umiałem tyle powiedzieć po angielsku, ale to przyniosło mi tyle radości, że naprawdę jest to Bożą wolą, wiecie, jeżeli jesteśmy dziećmi Bożymi, jeżeli jesteśmy prowadzeni Duchem Bożym, to nasze zbawienie, które jest w Nim, w Jezusie Chrystusie, Pan Jezus chce się uwielbić i my nie potrzebujemy niekiedy jakiś, żeby komuś zrobić wielki wykład, ale jeżeli my to przeżywamy, dożyliśmy tej łaski, że nasze grzechy są przebaczone, że mamy pokój w naszych sercach, że mamy to bezpieczeństwo, że widzimy to Jego błogosławieństwo w naszym życiu, to ja widzę, że często brakuje tej wrażliwości, żeby o tym mówić w prostych słowach, wiecie, gdziekolwiek nas Pan stawia. A ten człowiek, widzę, że miał też i swoje potrzeby, pewne przeżycie takie trudne też przechodził i czy to jest muzułmanin, czy jakikolwiek, Bóg zna serce każdego, prawda? I to jedyne zbawienie jest w Synu Bożym Jezusie Chrystusie. I czy ktoś jest takiej narodowości, czy takiej opcji, czy pochodzi z takiego stanu, czy jest gdzieś wysoko postawiony, wiecie, tutaj Bóg nie ma względu na osobę. Dał swojego Syna dla wszystkich, dlatego że wszyscy zgrzeszyli, wszyscy potrzebują ratunku Bożego i Kościół po prostu jest tego świadectwem i Pan Jezus chce, aby ci, którzy są Jego dziećmi, abyśmy mogli o tym w prosty i jasny sposób mówić. I tak patrzyłem się na Jego twarz. Myślę, że to nie było spotkanie takie przypadkowe i wiem, że na pewno i Jego Pan chce zbawić. Ja był takim człowiekiem, który też już wiele lat przebywał i w Stanach, i tutaj nagle tam, w tym Jego miejscu zamieszkania, bo On się tam urodził, w Nazarecie, może w taki prosty i jasny sposób usłyszeć od obcokrajowców gdzieś z Polski, że Jezus Chrystus jest dla kogoś Zbawicielem i że jest to takim autentycznym i w moim życiu. Także szczególny czas. Wiele takich przemyśleń, takich spojrzeń nowych. Myślę, że to wszystko może być wykorzystane na Bożą chwałę. Bo w sumie można powiedzieć, że to nie był jakiś długi czas. Ta temperatura taka niesamowita dla nas, to tak na pustyni, myślę, że tam do 40 stopni nad Morzem Martwym. Ale w tym wszystkim właśnie człowiek mógł mieć też takie spojrzenie, jak to wyglądało, kiedy ten naród szedł przed tą pustynię i kim Pan dla nich był. Chciałbym może jeszcze podzielić się słowem z wami. Patrząc się na to, jak nasze życie tutaj na ziemi przebiega, umyka, w jakich okolicznościach przychodzi nam żyć, tak na nowo mojego serca dotyka ten jeden temat związany ze świętością i czystością. Jakoś tak na nowo Pan mi to pokazuje, jak bardzo, wiecie, to jest ważne dla nas, ludzi wierzących, którzy doświadczyliśmy już łaski. Myślę, że z tym jest ogromnie dużo i ważnych rzeczy związanych. Świętość i czystość, a z drugiej strony, że w życiu człowieka wierzącego to nie jest coś, jak gdyby, co byłoby czymś wyjątkowym. To powinno być normalną rzeczą, to powinien być standard w życiu człowieka wierzącego, że człowiek, który dożył łaski, został zbawiony, wie, że nie ma innej drogi, że skoro Bóg jest święty, skoro On jest czysty pod każdym względem, siedmiokroć świętym, trzykroć, jak po ileś tam razy ci aniołowie wołali, Bóg święty, 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 święty jest nasz Bóg, a więc jest to coś szczególnego, co jest w Nim. I teraz, kiedy Pan Jezus nas zbawił, pociągnął nas na tą drogę, to jak powinno wyglądać życie człowieka wierzącego? Czy jest to coś, w czym po prostu żyjemy? Czy jest to dla nas oczywiste? Czy to widzimy? Czy pod tym względem mamy taki wgląd w swoje własne wnętrze, bo o tym chcę mówić, prawda? A potem też w jaki sposób się to przekłada, jak gdyby na to nasze codzienne życie. Po prostu w czym ona się wyraża, ta świętość? Z jednej strony możemy sobie niekiedy myśleć, przypomina mi się taki przykład, może to będzie też taki dobry obraz, jak ludzie podchodzą do świętości. Wprawdzie był to człowiek, który nie dożył jeszcze łaski Bożej, ale to było w miejscu pracy mojej, kiedy jeszcze pracowałem w zakładach kuźniczych w Ustroniu i no, tam różni ludzie pracowali z różnych kościołów, ale tutaj w tym moim przypadku ci moi koledzy z brygady byli to ludzie niezbawieni, a moje świadectwo na tyle po prostu, ile mnie Pan ukształtował, to było wyraźne, kim jest Pan Jezus, czym jest Słowo Boże dla mnie. I On w pewnym momencie tak naskoczył raz na mnie i mówi: no ci święci to... I tam zaczął po prostu. Wiecie, i ja go tak w pewnym momencie tak przyparłem do muru. I mówię: no a powiedz, co to jest święty? Bo tak, wy święci, czy wy się robicie święci, czy tak. I on tak buzię otworzył i nie potrafił powiedzieć, co to znaczy święty. Ja mówię: mówisz cały czas, że wy święci, tacy, a kiedy go tak przyparłem do muru, no to powiedz, co to jest ten święty? Tak stanął i nie wiedział, co powiedzieć. I ludzie mają jakieś tam wyobrażenie, ale tak jak gdyby bliżej się temu spojrzeć i przełożyć to na taki wyraźny język tego naszego życia, tego dnia codziennego, no to co to znaczy być świętym na co dzień? W czym się to powinno wyrażać? Jak to powinno wyglądać? A wiemy, że każdy urodził się w grzechu, prawda? Każdy zna tą negatywną stronę życia. To, co jest brudne, to, co jest no, w tym zniszczeniu, w tym spustoszeniu. Jak gdyby znamy tą przeciwną stronę, czym nie jest świętość, prawda? I teraz jako Kościół i też kiedy patrzymy się, jaki Kościół będzie dziedziczył w Bożej chwale, wiecie, to też to jest tak bardzo wyraźnie, tak bardzo jasno po prostu ta sprawa jest przedstawiona, że może po jakimś czasie przytoczę tutaj, zacytuję słowa z niektórych miejsc, gdzie Słowo Boże, wiecie, bardzo wyraźnie mówi, prawda, że bez świętości nikt nie będzie oglądał oblicza Bożego, że bez tego pokoju ze wszystkimi ludźmi, do którego powinniśmy dążyć, i bez tego uświęcenia nikt nie będzie oglądał oblicza Bożego, że mamy być świętymi, bo nasz Bóg jest święty. I tak właśnie, wiecie, kiedy nad tym się tak zastanawiałem, to widziałem, że wszystko najpierw się zaczyna od wnętrza, od naszego wnętrza. Tam ma wszystko swój początek. I jeżeli my to przeniesiemy i będziemy to tylko jak gdyby w jakichś rzeczach zewnętrznych, i często to tak w religii funkcjonuje, że każda religia ma coś, czego druga religia nie ma i wtedy człowiek myśli, że robi to, co jest właściwe przed Bożym obliczem. Ale tak na nowo zobaczyłem, że świętość to jest stan duszy człowieka, jego wnętrza, jego myśli, jego odczuć, jego pragnień. I wiecie, i co najważniejsze, że jest możliwe, bo myślę, że to wszystko dokonuje się przez wiarę. To nie są jakieś nadludzkie wysiłki człowieka, ale że człowiek, znając Pana Jezusa, poznając Go takim, jakim On jest, to Jego życie, tylko to Jego życie i Jego Słowo, kiedy ono wchodzi w nas, a kiedy stajemy się Jego dziećmi, przyjmujemy Jego Słowo, to Słowo chce wypełnić wszystko. I tylko to, co jest z Niego, jest święte. I im bardziej Mu pozwalamy, godzimy się na to, żeby się Mu podporządkować, żeby Mu oddać dobrowolnie swoje życie i to, o czym wiemy, że jest grzechem, że szukamy tej drogi wyjścia z tego, to wtedy po prostu ta świętość może manifestować się przez życie człowieka. I może takie miejsce pierwsze, które przeczytam, to będzie z listu do Koryntian, to jest pierwszy list do Koryntian, to jest chyba 6 rozdział, pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział. I możemy powiedzieć, że apostoł Paweł pisze do ludzi wierzących. I też chciałbym, żebyśmy się tutaj dobrze zrozumieli. Bo wiele razy, kiedy Słowo Boże jest zwiastowane, ktoś może się poczuć tak, że tutaj za kazalnicy płyną takie słowa, żeby kogoś potępić. I wiele razy spotkałem się z czymś takim, że było zwiastowane Słowo, a jednak po prostu też był silny opór. Po prostu, że ktoś po prostu jak gdyby nie był w stanie już jako człowiek wierzący zgodzić się z tym słowem, dlatego że odczuwał to może w taki sposób, że ktoś go chce potępić. I apostoł Paweł, chociaż mówi o tak trudnych rzeczach, jeżeli chodzi o ten zbór w Koryncie, to potem on tam, kiedy pewne rzeczy rozwija, to mówi coś takiego, że w sercach naszych jesteście na śmierć i życie. Że to, co pisał do tego zboru, to nie było ku temu, żeby potępić kogoś, ale kiedy on, żyjąc, wiecie, w tej Bożej obecności, to on tą świętość po prostu, to był, tak jak mówię, to standard, on to bardzo wyraźnie widział. A jeżeli chodzisz w światłości, to bardzo też wyraźnie widzisz po prostu, czym jest ciemność. I on wiedział, że z tymi rzeczami, które pochodzą z ciemności, człowiek się tam nie zmieści po Bożej stronie, w tym, co Bóg przygotował. A tutaj, na tej ziemi, wiecie, jest ten czas, aby nas oczyścić. Aby nas oczyścić. Ale jeżeli my się na to nie zgodzimy, mogą upływać lata, a człowiek jako człowiek wierzący może trwać w grzechu. Wiecie, i to jest niesamowicie smutne, że lata mogą upływać, człowiek coś kiedyś przeżył, ale nie ma dalszego rozwoju. Wiecie, i to jest katastrofa. I byłoby to tragedią, żeby kiedyś człowiek przed tą bramą niebios dowiedział się czegoś takiego, tam nie wejdziesz. Na jakiej podstawie tak sądzę? Wiecie, na podstawie Słowa Bożego. Nie dlatego, że ja tak mówię i mam takie upodobanie, żeby tak zwiastować, żeby kogoś pod murem postawić, ale jeżeli czytam Słowo Boże, to tam pewne rzeczy bardzo wyraźnie są przedstawione. I popatrzmy się właśnie na ten list do Koryntian. I ja może nie będę czytał już tego, co tutaj od pierwszego wiersza apostoł Paweł pisze. I też była to taka sprawa, która miała miejsce pośród ludzi wierzących, że ktoś z kimś się procesował i to przed tymi świeckimi sądami. I apostoł Paweł po prostu odnosi się do tego. Ale potem mówi dalej. I wylicza jeszcze wiele innych rzeczy niż tylko tą rzecz i wymienia pewne rzeczy, nazywa je po imieniu, po prostu te rzeczy, które są grzechem, po prostu wymienia je po imieniu i mówi do tych ludzi, że takimi niektórzy z was kiedyś byli, aleście obmyci, aleście uświęceni i usprawiedliwieni w duchu Boga naszego. A więc można powiedzieć, że jest to już przeszłością, że tak kiedyś było, ale to zostało oczyszczone i że w tych rzeczach nie można jak gdyby dalej być. I może przeczytajmy sobie tutaj parę wierszy. Może od 7 wiersza przeczytam tutaj. W ogóle już to przynosi wam ujmę, że się ze sobą procesujecie. Czemu raczej krzywdy nie cierpicie? Czemu raczej szkody nie ponosicie? Tymczasem wy sami krzywdzicie i szkodę wyrządzacie i to braciom. Albo czy nie wiecie, że niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie łudźcie się, ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozpustnicy, ani mężołożnicy, ani złodzieje, ani chciwcy, ani pijacy, ani oszczercy, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A takimi niektórzy z was byli, aleście obmyci, uświęceni i usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Wiecie, kiedy tak na nowo patrzyłem się na te wszystkie rzeczy, które tu są wymienione, to taką jedną kategorią, bardzo szeroką, czy postawioną jak gdyby w pierwszym rzędzie, jest to wszeteczeństwo, cudzołóstwo, rozpusta. W tym nowszym tłumaczeniu, tu gdzie jest mężołożnicy, tam jest właśnie homoseksualizm wymieniany. I my wiemy, że jest to taka dziedzina, jest to taka przestrzeń. I kiedy popatrzymy się do Biblii, jakie rzeczy nawet i w narodzie izraelskim się działy, wiecie, to są rzeczy, no, którymi świat żyje jak gdyby i to jest jako coś normalnego dzisiaj w świecie, prawda? Ale Kościół nie może w tym być, prawda? Kościół nie może w tym być. Są ogromne napory ze strony duchowych mocy, na tak samo na nas ludzi wierzących, bo Pan Jezus powiedział, że wystarczy spojrzeć, prawda, i pożądać. I człowiek już może to w sercu po prostu przeżywać. I teraz uwierzyć, kiedy człowiek jest wierzącym, wierzy w Pana Jezusa, to człowiek wierzy i doświadcza tego, że my możemy żyć w czystości. Właśnie w tym świecie, wiecie, gdzie tak wiele obrazów, tak wiele informacji po prostu jest tak bardzo blisko, to do nas dociera. My na to jesteśmy narażeni, a Bóg przez swoje życie, przez życie Pana Jezusa Chrystusa w nas może sprawić, że my jesteśmy czystymi przed Jego obliczem. Wiecie, to jest piękne. I kiedy to człowiek przeżywa w swoim wnętrzu, to jest ta manifestacja tego, że Pan Jezus zwyciężył diabła. Że to nie jest gdzieś tylko zapisane, ale że to się dokonuje w moim życiu. Wiecie, myślałem jeszcze o jednej rzeczy. Tu jest powiedziane też pijacy. Zastanawiałem się nad tym, bo widzę, że dzisiaj też żyjemy w takim czasie, jeżeli chodzi o Kościół. Po prostu, że jednak wiele ludzi ma problemy z alkoholem, prawda? I tak się zastanawiam, no tak powiem, jak to po prostu do tego podchodzę. Czy człowiekowi wierzącemu wolno wypić tą lampkę wina, czy więcej, czy wolno mu pić piwo? I sobie tak myślę, no na pewno tutaj Słowo Boże potem dalej mówi, że wszystko mi wolno. Ale jak to jest, czy kiedy człowiek staje się pijakiem, prawda? Czy co to jest za stan? Bo tutaj jest powiedziane, że człowiek, kiedy jest w takim stanie, Królestwa Bożego nie odziedziczy. I właściwie przyszło mi takie proste wytłumaczenie, że jeżeli człowiek już bez czegoś nie potrafi żyć, że możesz pić to piwo, prawda? Ale jeżeli ty już nie mógłbyś bez tego piwa wytrzymać i ty go musisz mieć, to znaczy, że człowiek już jest z nim zniewolony, prawda? Bo widzę, że rzeczywiście to piwo syci, tak jak gdyby to pragnienie zaspokaja. Ale też niekiedy są takie okoliczności, że na przykład jeżeli bym pracował ze świeckimi ludźmi i dla nich to jest rzeczą normalną, że piją jedno piwo, drugie, trzecie, czwarte, ale też często z tego tytułu mają ogromne problemy w swoich rodzinach, bo po prostu ten alkohol przynosi i jak gdyby dalsze następstwa. Czy ja jako człowiek wierzący, chociaż mógłbym sobie to piwo wypić, czy ja w takich okolicznościach powinienem to potraktować jako coś normalnego i też sięgam po tą ręką po to piwo i je piję, prawda? To wtedy, no rzeczywiście oni mogą mieć taki argument, no ten jest wierzący, ale on też pije, prawda? A z drugiej strony teraz, żeby znowu nie popaść w obłudę, żeby mnie też ludzie wierzący nie zobaczyli, że ja sobie tam jedno czy dwa piwa wypiłem, prawda? I tak się człowiek maskuje, czy jeżeli chodzi o to wino. Ja widzę, nikt nam nie poda gotowej odpowiedzi, ile, gdzie i jak. właśnie te kwestie najlepiej rozsądza Duch Święty, który nam jest darowany. Wiecie, i to jest piękne, że On nam daje wolność. I człowiek się pyta Pana, jeżeli gdzieś zaczynam tracić pokój, to ja tego nie będę robił. Jeżeli mnie zaczyna sumienie oskarżać, serce mnie zaczyna oskarżać i zaczynam widzieć, że ja kogoś mogę zgorszyć, to tego nie będę robił. Ale ja sobie mogę wypić piwo, mogę sobie wypić to wino, tą lampkę czy ileś tam, ale żebym nie był pijanym, prawda? Żebym nie był zgorszeniem, żeby Pan się nie musiał za mnie wstydzić. I teraz myślę, że w takich kategoriach po prostu widzę, no, że ani pijacy nie odziedziczą. I wiecie co, kiedyś po prostu też dało mi to dużo do myślenia, bo kiedy był tutaj u nas brat Stanisław Cichy ze zboru w Trzyńcu i potem ten młodszy brat Bogdan, który teraz jest przełożonym zboru, to tego kościoła apostolskiego w Trzyńcu, on tak kiedyś na osobności sam mówi, wiesz co, a jak ta sprawa u was wygląda? Macie z tego tytułu problemy jako ludzie wierzący? Jak to u was wygląda? W pewnym momencie tak mnie to troszeczkę zaskoczyło, ale potem się zacząłem zastanawiać i widzę, że na pewno jest jakiś problem, że może nie mówimy zbyt często na ten temat, nie chodzi o to, prawda, żeby kogoś napiętnować i potępiać, ale żeby Kościół usłyszał wyraźne przesłanie ze Słowa Bożego i te granice właśnie, żeby osobiście znać. Dla każdego mogą być inne, prawda? Dobrze by było, może gdyby ktoś tak do tego podszedł, albo gdyby Bóg to tak, mogłoby nam się wydawać, żeby to tak człowiek mógł wziąć, żeby był jakiś ścisły przepis, że jak wypijesz 3 piwa w miesiącu, to będziesz jeszcze wierzący, ale jak wypijesz więcej niż 3, to już nie jesteś wierzący. Ale wiecie, nigdzie tak nie jest napisane, prawda? I tak samo można by było z innym alkoholem i z winem postąpić. Widzę, chodzi o to, żeby każdy z nas umiał, jako człowiek wierzący, rozsądzić to przed Bożym obliczem, w Duchu Świętym i żeby po prostu iść w wolności i żeby w każdej chwili być gotowy, żeby złożyć świadectwo o tym, kim Pan Jezus Chrystus jest, żeby mnie sumienie nie oskarżało. I tak jest ze wszystkimi innymi rzeczami, które tutaj po prostu są wymienione. Ani złodzieje. Wiecie, też żyjemy w takim naszym kraju. To jest taka, można powiedzieć, szczególna słabość też naszego narodu. To się dzisiaj inaczej nazywa i nazywało, że trzeba kombinować. Po prostu, że trzeba sobie umieć pomóc. Jak? Ale znowu, no, trudno jest niekiedy komuś doradzić i powiedzieć tak do końca, czy to robi, co robi jest słuszne, czy niesłuszne. Ale jeżeli jest dzieckiem Bożym, to on powinien wiedzieć. A jeżeli nie wie, to poprosić kogoś jeszcze o modlitwę, żeby Duch Boży mu przyświecił, że na przykład jeżeli coś zabiera, a nie jest to jego, może inni tak robią, ale Duch Boży pokaże. Jeżeli tak dalej będziesz robił, to nie jest świętość. W tym nie wyraża się charakter Boży. Ta moja świętość, że jesteś oddzielony dla mnie, że inni żyją tak, ale ty żyjesz inaczej. Dlaczego? Dlatego, że ktoś cię pouczył o tym w środku, że ktoś ci o tym powiedział. I ty to przyjmujesz i idziesz za tym. I wiecie, i to daje wolność, to daje swobodę. I człowiek może wtedy się radować w Panu, ale jeżeli potem jest jedna dziedzina, druga dziedzina, gdzie człowiek się zanieczyszcza, przekracza granice, to już tu, teraz jego życie nie jest świadectwem. Wiecie, nie ma świadectwa. A co dopiero teraz, żeby wejść i dziedziczyć w tym Bożym Królestwie? Tutaj Słowo Boże mówi, że nie łudźcie się. Popatrzcie się, jak trudno jest też jak gdyby do końca zmierzyć i ocenić, kiedy człowiek staje się oszczercą, prawda? Ale znowu, to jest taka kategoria, gdzie też jesteśmy wiele razy narażeni, że my możemy mówić o innych źle i niekiedy mogą to być rzeczy, o których wiemy i może nas dotykały, ale po jakimś czasie po prostu człowiek może po prostu dodawać, po prostu, że czegoś, co nie miało miejsca, a człowiek przez to, że został gdzieś zraniony, zaczyna coraz więcej nieprawdziwych, złych rzeczy. Właśnie rzeczy, które można już potem zaszeregować do tej grupy, że to są już oszczerstwa, że ktoś o kimś tak mówi, że jest oszczercą. Tu potem jest powiedziane zdziercą. Jak gdyby każda ta grupa, na co chciałbym zwrócić uwagę, że chodzi o to, żeby w swoim wnętrzu przez Ducha Bożego mieć światło, mieć takie poznanie. I choćby nawet się te rzeczy nam zdarzały, to wiecie, ta droga wyjścia z tego jest ciągle jedna i ta sama. Jeżeli człowiek nie będzie wyznawał, jeżeli człowiek się nie przyzna do Pana, przed Panem, że robi coś złego, wiecie, jak będzie oczyszczony, jak wyjdzie z tych rzeczy. A jeżeli uznaje swój stan, widzi to, co robi źle i wyznaje to przed Panem, to krew Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od każdego grzechu. Wiecie, i to jest piękne, że tutaj w tym miejscu ta diabła moc, jeżeli chodzi o jego oskarżenia i to potępienie w sercu, a z tym się bardzo ciężko żyje, to człowiek to może zrzucić. Krew jest ratunkiem, jest drogą wyjścia. Ja może teraz jeszcze niektóre miejsca przeczytam, jeszcze z listu Piotra, przeczytam z listu do Hebrajczyków, ja już to cytowałem, z listu do Tesaloniczan, bo wiecie, na nowo zauważyłem, jak wyraźnie Słowo Boże na ten temat mówi. Na przykład przeczytam z listu do Tesaloniczan. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie. Chociaż niekiedy apostoł Paweł mówi, że chociaż on po prostu jako apostoł Chrystusa Jezusa mógłby pewne rzeczy nakazać, czy nawet rozkazać, jak to w liście do Koryntian jest powiedziane. Wiecie, to daje też taki piękny obraz, jakie było jego podejście do ludzi wierzących, do Kościoła. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. I tu jest bardzo wyraźnie powiedziane, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. I też jeszcze raz chciałbym się na krótko tutaj zatrzymać. Wiecie, pod tym względem myślę, że wiele razy jest wiele takiego niezrozumienia, że człowiek sprowadził to do pewnych jak gdyby przepisów, takich zasad, po prostu w których się różni od innych, ale to wcale często nie jest właśnie to uświęcenie, o które się Panu rozchodzi, jeżeli ono jest rozpatrywane tylko w tych kategoriach jakiejś zewnętrznej formy. Ona też powinna być widoczna na zewnątrz, ta świętość. Ale jeżeli my to sprowadzimy tylko do pewnych zewnętrznych rzeczy, wiecie, to nie jest to, o co Panu się rozchodzi. Jeszcze raz chciałbym to podkreślić. To się rozpoczyna od wnętrza człowieka, od relacji z Panem, od tej świadomości, że mój Pan, mój Bóg jest święty, że On kocha świętość i że mnie powołał do tej świętości. I tu jest napisane, że to jest Bożą wolą uświęcenie wasze. I Bóg chce, żeby się to dokonywało w życiu każdego z nas. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze. I znowu popatrzcie się, jak gdyby w tej kategorii tych grzechów, z którymi najczęściej człowiek ma do czynienia i w których upada, jest ta właśnie ta sprawa wszeteczeństwa, cudzołóstwa, rozpusty. I tu jest powiedziane, taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa. Aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu. Nie w namiętności rządzę jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Kto odrzuca to, odrzuca nie człowieka, lecz Boga, który nam też daje Ducha swego świętego. Jeszcze raz może przeczytajmy ten odcinek. A poza tym, bracia, prosimy was i napominamy w Panu Jezusie, abyście stosownie do otrzymanego od nas pouczenia, jak macie postępować i podobać się Bogu, jak zresztą postępujecie, abyście tym bardziej obfitowali. Wszak wiecie, jakie przykazania daliśmy wam w imieniu Pana Jezusa. Taka jest bowiem wola Boża, uświęcenie wasze, żebyście się powstrzymywali od wszeteczeństwa, aby każdy z was umiał utrzymać swe ciało w czystości i w poszanowaniu, nie z namiętności żądzy jak poganie, którzy nie znają Boga, aby nikt nie dopuszczał się wykroczenia w jakiejkolwiek sprawie i nie oszukiwał w jakiejkolwiek sprawie swego brata, gdyż Pan jest mścicielem tego wszystkiego, jak to wam zapowiadaliśmy i zaświadczaliśmy, albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. I wiecie, kiedy my patrzymy się na apostołów, to oni się wypowiadali w tym samym duchu i pod względem treści przesłania, to przesłanie jest także to samo. Popatrzcie się, jak pisze Piotr. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwymi będąc połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym. A jeśli wzywacie jako Ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego, wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez Ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Jako dzieci posłuszne, za przykładem tego, który was powołał, sami bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym. I chciałbym jeszcze raz to tak szczególnie podkreślić. Tak to widzę, po prostu tak to przeżywam, że to wszystko dzieje się w naszym wnętrzu. I to my jesteśmy za to odpowiedzialni, żeby te rzeczy rozsądzać, żeby mieć jasne światło, spojrzenie i widzieć, że przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa, wiecie, to życie jest dla nas. Ja widzę, że nie można jak gdyby iść w tym kierunku, kiedy jak gdyby człowiek nie zobaczy cenności tego życia. Kiedy człowiek nie znienawidzi życia w grzechu. Kiedy nie odczuje tej negatywnej strony, tego ciężaru. Wiecie, jeżeli człowiek porówna to, co Pan Bóg daje, a czym jest życie w grzechu, to jest różnica między niebem a ziemią, albo między piekłem a niebem. I jeżeli człowiek przeżywa te rzeczy, bo jeżeli jest dzieckiem Bożym, to przeżywa tą cenność tego Bożego życia. Po prostu, a my to przeżywamy w swoim wnętrzu. I Duch Boży w taki sposób pracuje, że On chce nas prowadzić dalej i dalej. I widzę, wtedy też ta swoboda, jak gdyby w świadczeniu, w tym, że wiecie, gdziekolwiek nas Pan postawi, my jesteśmy zawsze gotowi, żeby być świadectwem. Dlatego, że my jak gdyby w tym wnętrzu, po prostu gdziekolwiek jesteśmy, żyjemy z Panem. My sobie tego pilnujemy. Gdzie są nasze myśli, gdzie są nasze pragnienia, dążenia, o czym myślisz, czego oczekujesz. I wcale, wiecie, to nie jest uciążliwe. Człowiek chce wierzący takiego życia. To życie sprawia mu przyjemność. To jest tylko ten wymiar ziemski. A teraz, jeżeli popatrzymy się dalej do tego, co Bóg przygotował, wiecie, w przyszłości, wiecie, tam będzie w całej pełni tylko ten rodzaj życia. Nie będzie nic, co ma jakikolwiek, nie będzie niczego, co ma jakikolwiek związek z nieczystością, z grzechem, jakimkolwiek brudem. Po prostu. I podoba mi się ten obraz, kiedy Salomon budował świątynię. Wiecie, bo to jest taki, można powiedzieć, bardzo dobry przykład, takie podobieństwo tej pracy, którą Pan Bóg czyni z życiem naszym. Że kiedy oni w Jerozolimie już potem składali tą pierwszą świątynię z kamieni, tych, które obrabiali tam w tych kamieniołomach, to tam w Jerozolimie, kiedy oni składali te kamienie, już nie było słychać tego dłuta ani młotka. Te kamienie wszystkie były obrobione w kamieniołomie. I kiedy je przywieźli już potem na miejsce, one tak pasowały niesamowicie, idealnie do siebie, że to był kunszt, to było mistrzostwo. I myślę, że podobnie, wiecie, jest z Kościołem. Że teraz Bóg obrabia te kamienie. Te kamienie, które z której ta świątynia, ten Kościół dzisiaj jest zbudowany. Że ta obróbka nad nami dokonuje się tu i teraz. Że w niebie tam się już niczego nie zmieni. Ani nie ma takiego miejsca, bo nigdzie nie znajdujemy tego w Słowie Bożym, że jest to miejsce jeszcze jakieś pośrednie między niebem a ziemią, gdzie człowiek mógłby zostać oczyszczony, prawda? Biblia nam o czymś takim nie mówi, ale Biblia mówi, że kiedy nas Pan Jezus postawi przed obliczem swoim, to On pragnie mieć, aby ten Kościół był bez zmazy, bez skazy, bez zmarszczki, po prostu czegokolwiek w tym rodzaju. Wiecie, kiedy by tak po ludzku popatrzeć, kiedy popatrzeć się, w jakim świecie żyjemy, z czym mamy do czynienia, z czego Bóg nas wyrał, to byśmy powiedzieli, że to jest niemożliwe. Kiedy byśmy patrzyli po ludzku i tak według tych możliwości człowieka. Ale znowu powiem tak, kiedy człowiek swój wzrok skieruje na Pana Jezusa Chrystusa, kiedy w tej społeczności przeżywa z Nim to swoje życie, to nagle widzi, że to jest realne, że można żyć czystym i świętym życiem, że to od Niego pochodzi, że jest to Jego dar, że On tego pilnuje, że tam naprawdę nic nieczystego nie wejdzie i że jest to w Nim możliwe dla Kościoła. I myślę, że Kościół wtedy naprawdę pięknie jaśnieje tą Bożą obecnością, że nie jest to coś właśnie według takich jakichś tylko ludzkich przepisów, ale że rozpoczyna się to w tym wnętrzu człowieka, że człowiek sobie tego pilnuje. I kiedy tak pod tym, jeszcze może jedno miejsce bym przeczytał z Księgi Ozeasza, kiedy wiele razy właśnie w życiu narodu izraelskiego było tak, że były okresy, kiedy byli blisko Pana, kiedy żyli, naprawdę cieszyli się pełnią Bożego błogosławieństwa, ale znowu przychodziły takie okresy, kiedy właśnie było nieposłuszeństwo, kiedy było odstępstwo, to właśnie był ten element, że Bóg przygotowywał drogę wyjścia i przez proroków pokazywał, w jaki sposób można powrócić. Nie według jakiegoś własnego widzimisię, bo niekiedy jest tak, wiecie, ja myślę, że wiele razy to, i to też gdzieś człowiek każdy ma, kto chce być w jakiś sposób religijny, że człowiek lubi robić postanowienia, że się poprawi, że będzie inny, że następny raz się mu już to nie zdarzy. Ale jeżeli jest to budowanie tylko na swoich możliwościach i człowiek właśnie chciałby się poprawić, chciałby być lepszy, to ja myślę, że za jakiś czas znowu jest w tym samym miejscu. Ale jeżeli jest to zrobione w taki sposób, że człowiek przeżywa to przed Bożym obliczem i szczerze żałuje i widzi tą swoją bezradność i tą swoją grzeszność i skażenie i chce to z Panem rozwiązać i z Nim po prostu jako tym, który jest tym Zbawicielem, to wtedy widzę, staje się to możliwe. Bo popatrzcie się, jakby inaczej rozumieć Słowo Boże, które jest zapisane w liście do Filipian, że mamy swoje zbawienie sprawować z bojaźnią i ze drżeniem. Niekiedy tak łatwo i lekko to człowiek może cytować. Wiecie, no żyjemy sobie na tej ziemi. Powiedzcie, ile razy tak osobiście każdy z was przeżywaliście to słowo i co to znaczyło w waszym życiu, że z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawować. A potem apostoł Paweł tam dalej mówi, że jeżeli ten sprawiedliwy z trudnością dostąpi zbawienia, to bezbożny i grzesznik gdzieś się znajdą. A więc znowu ja bym powiedział, że nie tylko wtedy, kiedy już jest źle, ale wtedy, kiedy jest dobrze, że człowiek żyje w bojaźni, że pilnuje tego swojego życia przed Bożym obliczem, że jest czujny, a kiedy mu się coś zdarza, wiecie, to tym najlepszym miejscem często jest ta komórka. żeby sobie tego pilnować, żeby sobie tego nie stracić. Ja myślę, że człowiek straci to miejsce komórki, gdzie jest sam na sam z Panem, kiedy to nam zacznie umykać i po prostu zostaje tylko po prostu może nabożeństwo, może jeszcze jakaś krótka chwila, to myślę, że człowiek nawet nie widzi tych rzeczy. Po prostu, że trzeba coś robić. I tutaj, kiedy w życiu narodu izraelskiego znowu przyszedł taki czas, że byli daleko, byli w oczach Bożych tymi, którzy żyli w odstępstwie, to popatrzcie się, jakie słowa Bóg kierował przez proroka Ozeasza do nich. Nawróćcie się Izraelu, nawróć się Izraelu do Pana swojego Boga, gdyż upadłeś przez własną winę. Weźcie ze sobą skłowa skruchy i nawróćcie się do Pana. Mówcie do Niego, odpuść nam wszelką winę i przyjmij naszą prośbę, a my złożymy Ci w ofierze owoce naszych warg. Asyria nie będzie naszym wybawcą. Nie będziemy już jeździć na koniach i mówić do dzieła naszych rąk, Boże nasz, gdyż u Ciebie sierota znajduje zmiłowanie. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia. I zapuści korzenie jak topola, pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże, zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie. Kto rozumny, niech to pozna, gdyż drogi Pana są proste. Sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Myślę, że teraz to byłby już taki najlepszy czas, żebyśmy mogli stanąć w modlitwie przed Bożym obliczem. I wiecie, tak Pan dotykał naszych serc. Czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz, to już jak gdyby nie jest moja rola, żeby kogoś do czegokolwiek przymusić. Chociaż człowiek, i ja sam też powiem, że niekiedy tego nie rozumiałem. Ja mam się podzielić tym, co jest w moim sercu. Duch Święty jest tym, który nas przekonuje w naszych sercach, który nas gdzieś dokonuje. I to jest największe błogosławieństwo. Wiecie, że ciągle żyjemy w tym czasie, kiedy Bóg osobiście z każdym z nas chce mieć społeczność. A te rzeczy, które On oferuje, są najlepsze, są najcenniejsze. One mają tą obietnicę żywota i teraz, tutaj na tej ziemi, kiedy my tym czystym, świętym życiem żyjemy, Bóg błogosławi nasze życie w tym ziemskim wymiarze i też błogosławi tą przyszłość, która jest zgotowana, że będziemy mogli wejść naprawdę w takiej wolności przez bramy do tego, co Pan Jezus przygotował dla swojego Kościoła. I wiecie, i On się nie pomyli. Po prostu, bo tam nieczystość się nie zmieści. Popatrzcie się, jakie to jest niesamowite. W tym świecie na przykład, czy na lotnisku, czy w niektórych innych miejscach, po prostu nie można z pewnymi rzeczami wejść. Są bramki, są te urządzenia, które są w stanie cię prześwietlić tak, że niczego nie wniesiesz na drugą stronę, bo po prostu jest to niebezpieczne. Nie możesz tam z tymi rzeczami wejść. I o ileż bardziej ten, który jest tą doskonałą światłością, który mieszka w światłości niedostępnej, który w tej jego światłości, wiecie, po prostu nic się nie ostoi. I teraz jest ten czas, abyśmy swoje życie przed Panem, tak jak Pan nam pokazuje, prawda, żebyśmy się dali poprowadzić. I to jest naprawdę i piękne, i zachęcające, że za taki Kościół i o taki Kościół się Panu Jezusowi rozchodzi. Po prostu, żeby ten Kościół był Jego chlubą, Jego chwałą, żeby jaśniał właśnie Jego obecnością, Jego świętością. Także może już powstaniemy do modlitwy i chcemy naszemu Panu, naszemu Zbawicielowi dziękować za Jego dzieło.